aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z uczniami jezuickich szkół. Watykan poparł w ONZ starania o oficjalne uznanie prawa do pokoju. W Marsylii trwa dziedziniec Pogan, w centrum obrad dramat człowieka w myśli Alberta Camus. 7 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież nie przeniósł się do Pałacu Apostolskiego nie ze względu na ubóstwo, bo jak stwierdził, nie ma tam luksusów, lecz dlatego, by nie być samotnym. Zwierzył się z tego uczniom jezuickich szkół we Włoszech i Albanii, wygłosił dziś do nich improwizowane przemówienie i odpowiadał na ich pytania.
W edukacji, jaką dajemy jezuitom, punktem kluczowym dla naszego rozwoju osobowego jest wielkoduszność. Mamy być wielkoduszni, mieć wielkie serce, nie bać się, stawiać zawsze na wielkie ideały. Ale trzeba też wielkoduszności w małych, codziennych sprawach. A ważne jest, by tę wielkoduszność znaleźć z Jezusem, w kontemplowaniu Jezusa. Jezus jest tym, który otwiera przed nami okna. Wielkoduszność oznacza, aby iść z Jezusem, mieć serce uważne na to, co On mówi. Chciałbym tu też powiedzieć coś wychowawcom i rodzicom. Pragnę zachęcić do szukania nowych, niekonwencjonalnych form edukacji, zgodnie z potrzebami miejsc, czasów i osób. To ważne w naszej duchowości ignacjańskiej. Do tego Was zachęcam.
Stolica Apostolska poparła starania o oficjalne zaliczenie prawa do pokoju w poczet praw człowieka. Zajmuje się tym międzyrządowa grupa robocza. Stanowisko Watykanu w tej sprawie przedstawił dziś na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka arcybiskup Silvano Tomasi. Przypomniał, że pokój umożliwia realizację wszystkich pozostałych praw. Przestrzegł jednak, by pokoju nie postrzegać jedynie jako braku wojny. Trzeba go budować dzień po dniu w rodzinach, szkołach i społeczeństwie. Bez solidnych podstaw gospodarczych, politycznych, kulturowych i duchowych pokój byłby złudzeniem. Nie można też się łudzić, że pokój można oprzeć na sile czy równowadze sił. Arcybiskup Tomasi przypomniał również, że w świecie, w którym wszyscy są coraz bardziej od siebie zależni, pokój musi być globalny. Nie da się zapewnić pokoju i bezpieczeństwa jednym, nie zapewniając ich wszystkim, powiedział przedstawiciel Watykanu. W Marsylii trwa kolejny etap dziedzińca Pogan, a zatem nowego dialogu Kościoła z niewierzącymi. Został on podjęty z inicjatywy Benedykta XVI i do dziś patronuje mu Stolica Apostolska. Stąd obecność kardynała Gianfranca Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury. Tym razem temat dziedzińca to humanizm i religia. W centrum dyskusji znalazła się m.in. myśl Alberta Camus. Dlaczego taki wybór, mówi ojciec Laurent Mazas, odpowiedzialny w Watykanie za organizację dziedzińca.
Celem dziedzińca Pogan jest nawiązanie więzi braterstwa z ludźmi, którzy nie podzielają naszej wiary i w ogóle nie wiedzą, czym jest wiara. Tak jest w przypadku Alberta Camus. Myśl Camus powinna zainteresować tych, którzy zastanawiają się nad wiarą, również wierzących, ponieważ bardzo dobrze ukazuje on dramat ludzkiej egzystencji, takie kwestie jak problem cierpienia, śmierć dziecka. O tym mówi jego książka Dżuma. Przywołuje w niej to, co jest w naszym sercu, co również i nas bulwersuje. A zatem warto się skonfrontować z tą myślą, tym bardziej, że nie opiera się ona na sloganach, lecz jest w niej prawdziwa refleksja i dociekania serca.
Syryjscy rebelianci to miejscowa wersja Al-Kaidy, uważa ojciec Hanna Yalouf, proboszcz Knajech, wioski położonej 50 km na południowy zachód od Aleppo. Od Bożego Narodzenia region ten jest kontrolowany przez rebeliantów. Chrześcijanie są dla nich głównym celem. Zakazali nawet bić w dzwony, aby ich dźwięk nie docierał do uszu muzułmanów, choć wioski są chrześcijańskie, opisuje sytuację ksiądz Yalouf. Rebelianci okradli ich dosłownie z wszystkiego, zabierają nawet instalację elektryczną. Konfiskują też, a następnie rozprzedają pomoc humanitarną, która dociera tu przez granicę turecką, podaje syryjski franciszkanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wcześniej została wdową, nie miała własnych dzieci. Stała się więc matką dla porzuconych i niechcianych. Sługa Boża Zofia Czeska cały swój majątek poświęciła na rzecz wychowania i kształcenia dziewcząt, zwłaszcza ubogich i sierot. Nie było to łatwe dla samotnej kobiety w XVII-wiecznej, targanej niepokojami Polsce. Prawie 400 lat po śmierci założycielka zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zostanie beatyfikowana. Uroczystość odbędzie się 9 czerwca w Krakowie Łagiewnikach. O tej niezwykłej postaci opowiedzą nam ksiądz profesor Jan Machniak, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Kinga Gędłek, nauczycielka języka polskiego w Szkole Sióstr Prezentek. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Księże profesorze, za kilka dni, 9 czerwca 2013 roku, będziemy w Krakowie Łagiewnikach świadkami beatyfikacji dwóch nowych polskich sług bożych, Zofii Czeskiej, założycielki sióstr prezentek, i Łucji Małgorzaty Szewczyk, założycielki sióstr serafitek. Jedna z nich, Zofia Czeska, żyła na przełomie XVI i XVII wieku. Dlaczego dopiero dzisiaj jest beatyfikowana?
Proces beatyfikacyjny matki Zofii Czeskiej trwał długo, długo. Matka Zofia czekała na ten dzień, kiedy będzie ukazana Kościołowi w Polsce jako wzór, jako przykład. Ale trzeba powiedzieć, że ten charyzmat, który ona ukazała Kościołowi w Krakowie, Kościołowi w Polsce, nigdy się nie zdezaktualizował. I po latach, po wiekach, możemy powiedzieć, właściwie 4 wieki trzeba było czekać na tą beatyfikację, Kościół pokazuje ją na nowo. Pokazuje ją w takim szczególnym czasie, w roku wiary. Dlaczego dzisiaj? Ponieważ dzisiaj kończy się proces beatyfikacyjny, można tak prosto odpowiedzieć. Zofia Czeska dojrzała do tego, żeby pokazać ją Kościołowi jako opiekunka dzieci, sierot, szczególnie dziewcząt, jako wychowawczyni, jako nauczycielka, jako matka, chociaż sama nie miała swoich dzieci.
Czym wyróżniała się spośród kobiet swojego czasu?
Matka Zofia przede wszystkim wyróżniła się tym, że w takim trudnym momencie swojego życia była bardzo młodą wdową. Miała zaledwie 20 kilka lat, kiedy jej mąż Jan Czeski zginął gdzieś na rubieżach Rzeczypospolitej. Ona odszukała swój charyzmat. Nie mając własnych dzieci, postanowiła zaopiekować się tymi dziećmi, które nie miały rodziców. I najpierw pod opieką jezuitów, którzy tu w Krakowie rozpoczynali swoją działalność w Bractwie Miłosierdzia założonym przez księdza Piotra Skargę, a potem na własną rękę w domu panieńskim, tak nazwała to dzieło, na czele którego stanęła. We własnym domu założyła, można powiedzieć, sierociniec, dom panieński, dom dla dziewcząt i szkołę jednocześnie. To początki zupełnie szkolnictwa, szczególnie dla dziewcząt, bo dla chłopców szkoły były już wtedy otwarte. Matka Zofia postanowiła zaopiekować się tymi dziećmi, ale nie tylko dać im dom, dać im również wykształcenie, przygotowanie do życia, nauczyć takich podstawowych, prostych rzeczy jak prowadzenie domu, szycie, gotowanie, ale też nauka czytania, podstawy wykształcenia, liczenia, rachowania. Była kobietą renesansu, bo żyła w tym czasie, kiedy w Polsce w literaturze, w sztuce rozwijał się renesans. Jako chrześcijanka, kobieta mądra, roztropna, dała przykład takiej działalności renesansowej. Wykształcenie dziewcząt, pomoc tym dziewczętom w tym, aby zajęły swoje miejsce w społeczeństwie.
A jakie duchowe przesłanie daje dzisiaj współczesnemu człowiekowi nowa błogosławiona?
Matka Zofia Czeska przede wszystkim jest kobietą wiary. W takich trudnych chwilach, kiedy odchodzi jej mąż, kiedy zastanawia się, co robić w życiu, odkrywa sens wiary życia dla Chrystusa. Życia dla Chrystusa i dla innych ludzi. I myślę, że to jest przede wszystkim najbardziej aktualne przesłanie w każdej epoce. Człowiek jest zdolny odkryć wielkość ideału Chrystusa mimo upływu czasu, wielkość Ewangelii. Matka Zofia jest tą kobietą ewangeliczną, żyjącą Ewangelią. Ale jest też kobietą renesansu, kobietą mądrą, która nie ukrywa swojej kobiecości, ale wykorzystuje tę kobiecość do tego, żeby zaopiekować się sierotami, dziewczętami, dziećmi. Jest matką w sensie takim bardzo szerokim, bo nie mając własnych dzieci, tworzy dom, dom panieński i tworzy to środowisko, gdzie człowiek wzrasta. A więc to przesłanie dzisiaj jest bardzo aktualne, tym kryzysie ról społecznych, w tych dyskusjach na temat, czym jest płciowość, to, że możemy ją wybierać, te współczesne nurty, które określamy jednym mianem żanderyzmu. Matka Zofia Czeska pokazuje, że płeć jest darem Boga. Mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą. Natomiast to, co jest ważne, odkryć, co to znaczy być kobietą, być matką, tą, która strzeże życie na różne sposoby. I ten jej charyzmat, mimo że upłynęły 4 wieki, nie zdezaktualizował się. Świadczą o tym siostry prezentki, które dzisiaj prowadzą szkoły, prowadzą też sierocińce, domy opieki. Ale ten charyzmat, powiedziałbym, jeszcze dalej sięga. Nie dotyczy tylko duchowych córek Matki Zofii Czeskiej, każdego z nas, każdej kobiety, która odkrywa poprzez Matkę Zofię Czeską to, kim jest matką, tą, która przez Boga została obdarowana darem macierzyństwa i tym darem może kobieta dzisiaj dzielić. Jest to bardzo ważne.
Rozmawiamy z panią Kingą Gędłek, nauczycielką języka polskiego w szkole sióstr prezentek. Pani Kingo, kim jest dla pani jako nauczyciela, kobiety i matki osoba Zofii Czeskiej?
Ja przyszłam do szkoły z prostej ciekawości. To był początek lat 90. i szkoły katolickie jeszcze wtedy nie były tak bardzo popularne. Mogę powiedzieć, że przyszłam tu z ciekawości. I nie poznałam od razu matki założycielki jako osoby. Raczej miałam kontakt z siostrami. I w toku szkoły uświadomiłam sobie, że poznaję ją przez zgromadzenie, przez jej dzieło, które założyła. Myśmy wtedy pracowały z siostrami w szkole. Dużo było sióstr, które w szkole pracowały. I muszę powiedzieć, że ja nie pamiętam takiego pierwszego zetknięcia z matką założycielką, z jej biografią czy z jej życiem, które by było dla mnie ważne. Dopiero kiedy sama zostałam wdową, jakieś 8 lat temu, to uświadomiłam sobie, że ona też była wdową. I wtedy zaczęłam bliżej się jej przyglądać. Pomyślałam wtedy, że matka założycielka potrafiła zbudować swoje dzieło na stracie. I wtedy zobaczyłam, że oprócz utraty męża, który zmarł dość wcześnie, ona owdowiała jak miała 22 lata, ja jak miałam 31, więc to jest w zasadzie porównywalne. To ona była również pozbawiona przywileju macierzyństwa. Na ten aspekt jej życia zwrócił kiedyś uwagę w homilii biskup Grzegorz Ryś. Tutaj jak wygłaszał ją w domu na szpitalnej. Te dwie straty nie przeszkodziły matce założycielce służyć ludziom, powołać do życia takie dzieło, które przeżyło ją, no przeżyje, mam nadzieję, również nas, przeżyło wiele pokoleń ludzi. Ona w zasadzie w XVII wieku była taką kobietą wyemancypowaną, niezależną. Na tyle niezależną finansowo, by dla kilku dziewcząt ufundować dom panieński, dać im wikt, opierunek, ale przede wszystkim dać im szansę spotkania z Panem Jezusem i takiego wyboru życia, na jaki dzisiaj zasługuje każda kobieta na świecie, no a w Europie to już w ogóle jest standard. I ona jako kobieta była w tych szeregu kobiet, którym wreszcie czasy pozwoliły być właśnie osobami niezależnymi. Trochę sobie myślę, że jest podobna i do Abrahama, i do Józefa, biblijnych bohaterów. Do Abrahama w tym, że on w pewnym momencie usłyszał od Boga, żeby wyszedł i poszedł tam, gdzie nie wie. Zofia Czeska też nie miała na tyle niezależności, właśnie materialnej i finansowej, żeby spokojnie oddać majątek na dzieło, które przetrwa. Jak się czyta te kroniki pierwsze, no to tam mało dziewcząt, chyba 10, 12, ze 100 lat to tak trwało, więc to była wspólnota naprawdę bardzo kameralna. Dzisiaj powiemy domowa, ale to jest chyba też ważny rys. Natomiast Józef, no Józef został właśnie pozbawiony przywileju ojcostwa, który w tamtych czasach starożytnych no był dla Żyda bardzo ważny i potrafił zostać opiekunem dziecka Maryi, opiekunem Pana Jezusa. Tutaj ta postawa zawierzenia matki Zofii i zaufania w przyszłość jakby, które nie ma zabezpieczenia w przyszłości, było niesamowite. To mnie urzekło w niej. Natomiast kiedy myślę o domu, mówi się o tej szkole, Jan Paweł II o tym powiedział jeszcze, jak tutaj nas odwiedzał jako kardynał Wojtyła, że na szkołę trzeba patrzeć jak na poszerzony dom rodzinny. On też mówił to w pewnych okolicznościach komunistycznych. Dzisiaj to troszeczkę może znaczyć coś innego. To praca w tej szkole wymaga ode mnie zmierzenia się z tym, że ja przychodzę do domu i próbuję to zrozumieć i znowu myślę tak, my jesteśmy w klasztorze na ulicy Świętego Jana. To jest w tej chwili już dość ciasna szkoła. Ona jest w domu sióstr. To jest dom generalny, ale tutaj jest kuchnia, tutaj jest refektarz, kaplica, tutaj przede wszystkim mieszkają siostry i my zajmujemy wespół z nimi przestrzeń tego domu. Z drugiej strony jesteśmy przyklejeni do sanktuarium Matki Boskiej Wolności, u której Matka Zofia ufundowała mszę święte. Szkoła doklejona jest do tego kościółka, to znaczy doklejona w takim znaczeniu, że ona przylega do kościoła. I obecność Najświętszego Sakramentu myślę, że jest tutaj bardzo ważna. Więc w tym wymiarze przestrzeni my rzeczywiście mieszkamy w domu. Ale szkoła jest instytucją. Instytucją otwartą na świat, na dzieci, na rodziców, na tarcia, różne poglądy. I muszę powiedzieć, że matce Zofii Czeskiej udało się ufundować otwarty dom, gdzie każdy w zasadzie może wejść, ale jest tutaj przyjęty w gości. To znaczy jest tutaj zauważony. Nikt się tu nie przemknie, nikt się nie prześlizgnie, a z drugiej strony każdy jest tutaj oczekiwany i może tutaj przyjść. Jeszcze ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. My nauczyciele też jesteśmy tutaj traktowani po domowemu. Mamy dwa razy w roku takie wyjazdy formacyjne, weekendowe do miłych ośrodków, do dobrych miejsc, gdzie nie musimy się troszczyć o jedzenie, gdzie naprawdę w komfortowych warunkach możemy być jak rodzina. No i na co dzień, jak w rodzinie, panuje zwyczajne, normalne życie, gdzie po prostu emocje ścierają się z wartościami, obowiązki, z pragnieniami. Głośne życie z cichym życiem. No ale taka jest właśnie istota domu.
Wysłuchaliśmy audycji przybliżającej sylwetkę sługi Bożej Zofii Czeskiej, której beatyfikacja odbędzie się w najbliższą niedzielę w Krakowie Łagiewnikach. Wykorzystane w programie wypowiedzi uzyskaliśmy dzięki uprzejmości sióstr prezentek. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.